Gościem Radia Niepokalanów jest dziś siostra Wawrzyna Chwedoruk, niepokalanka, a właściwie siostra Wawrzyna od Ducha Świętego, może tak powinnam powiedzieć, tak? Pokój dobry, witam siostrę bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Spotykamy się dziś w studiu Radia Niepokalanów, by przybliżyć Państwu Maryjną Drogę błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Państwo już wiedzą, bo słuchają o prymasie Wyszyńskim już od jakiegoś czasu na antenie Radia Niepokalanów w wielu audycji, że Stefan Wyszyński już od dziecięcych lat związany był z wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej czy Ostrobramskiej, a dziś zaprosiłam do studia siostrę niepokalankę i chciałam zapytać siostrę o związki prymasa Wyszyńskiego z Matką Bożą Jazłowiecką i z siostrami niepokalankami.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i z wielką radością biorę udział w tej audycji. Także i dlatego, że osobiście jest mi bardzo bliska postać prymasa, chociaż nigdy się z nim nie zetknęłam. A to, co najbardziej pamiętam jako nastolatka, to jego pogrzeb, ponieważ cała nasza rodzina siedziała przed telewizorem, wszyscy sąsiedzi i ja sobie zapamiętam, że to jest ktoś ważny. Miałam wtedy 14 lat. Natomiast dopiero później zetknęłam się z prymasem w kontekście Matki Bożej Jazłowieckiej i Szymanowa, kiedy po prostu wstąpiłam do zgromadzenia. Myśmy bardzo pieczołowicie zbierały różne pamiątki po prymasie, po jego pobytach u nas. To jest jeszcze taki czas, kiedy za wiele fotografii się nie robiło, ale trochę takich pamiątek pozostało. Prymas Wyszyński w jednym z listów do przełożonej generalnej matki Zenony napisał, że zetknął się z niepokalankami pierwszy raz w Maciejowie koło Kowla. To było gdzieś w latach 30., ale nic więcej o tym nie pisze. Kiedyś jeszcze w czasie jednego pobytu powiedział takie zdanie, że bardzo dużo zawdzięczam Matce Bożej Jazłowieckiej, życie jej zawdzięczam, kiedyś wam więcej opowiem, ale już nie było tego później, więc nie opowiedział, ale powiedział też, że znał Jazłowiec i Matkę Bożą Jazłowiecką jeszcze wcześniej. To są takie jakieś bardzo pojedyncze tylko wtrącenia. Natomiast już po wojnie, jako biskup lubelski, późniejszy prymas, czyli wtedy biskup lubelski Stefan Wyszyński, przyjechał w 1947 roku na taki dosyć długi był właśnie w Szymanowie międzyzakonny zjazd i ksiądz Stefan Wyszyński miał kilka dni wykładów o nauce społecznej Kościoła. Z tym, że jeśli chodzi o Szymanów, to w jego świadomości Szymanów znacznie parę lat wcześniej na pewno zaistniał. Dlaczego? Ponieważ w Szymanowie powstały tak zwane ósemki, czyli późniejszy Instytut Prymasowski. To była grupa dziewcząt, sodalisek, która pod wodzą Marysi Okońskiej przyjechała na wakacje do Szymanowa w 1942 roku i one szukały jakiegoś miejsca, no trochę parę dni odpoczynku i siostry je przyjęły. One 26 sierpnia w nocy tak potajemnie zorganizowały takie spotkanie dla tych, które chciałyby coś więcej. I ponieważ było ich 8, więc każda z nich, to znaczy to tak jak 8 błogosławieństw, one też znalazły takiego duchowego opiekuna właśnie w osobie księdza profesora Stefana Wyszyńskiego, który w Laskach wtedy był w czasie wojny. I te takie bardzo miłe, ciepłe relacje właśnie z tymi tak zwanymi ósemkami, z Marią Okońską i z pozostałymi, one przetrwały próbę czasu. Często, między innymi na przykład dla nich w 1950 roku już prymas Wyszyński odprawiał rekolekcje w Szymanowie. Po tych rekolekcjach, to już taka anegdotka, opowiadała mi siostra Marta, która wtedy była nastolatką i uczyła się w Szymanowie, opowiadała mi mianowicie, że po tych rekolekcjach, kiedy ksiądz prymas już wyjechał, poprosiła ją siostra Anuncjata Strasburger, która wtedy była mistrzynią internatu. Powiedziała: Irenko, czy jak będziesz jechała do domu, czy możesz zawieźć bukiet pierwszych fiołków dla prymasa do Warszawy? No oczywiście, więc tam ona, tam wzięła jeszcze jakąś jedną koleżankę, no i pojechały, to jest 50. rok, jeszcze wtedy nie na Miodową, to gdzieś indziej była ta siedziba prymasa, no i właśnie tam zajechały, zawiozły te fiołki, prymasa nie było niestety, no więc one trochę takie rozczarowane, ale już tak wychodziły i okazało się, że się zderzyły w bramie właśnie z księdzem prymasem, który powiedział: o nie, nie, to chodźcie tam, więc zabrał je jeszcze do siebie i dał im po obrazku. I siostra Marta ma do tej pory ten obrazek z Matką Boską Częstochowską z podpisem, z tym, że ten podpis już wyblakł, ale obrazek jest taki czarno-biały. Więc to tak siostra Marta, ten Instytut Prymasowski, bo tutaj tak sporo wątków się łączy. Więc ksiądz prymas Szymanów znał i Matkę Boską Jazłowiecką też. Z całą pewnością słyszał o jej koronacji, dlatego że koronacja, która odbyła się 9 lipca w 1939 roku w Jazłowcu, to była pierwsza transmitowana przez radio. Więc w jakimś sensie była nagłośniona, dosłownie i w przenośni. I potem wizyty już i takie kontakty po wojnie były, powiedziałabym, nie jakieś nadzwyczaj intensywne, bo ksiądz prymas miał tam całą Polskę i dwie diecezje na głowie, ale one były takie bardzo jakieś takie bliskie, serdeczne. Na początku ksiądz prymas tak się przyglądał zgromadzeniu jako prymas, ale jemu zawdzięczamy na przykład posunięcie bardzo do przodu procesu matki Marceliny. To był człowiek, który potrzebował pewnego czasu, żeby się przekonać o drugim człowieku, czy tam o jakiejś instytucji. On zbierał fakty i potem wchodził w to, prawda? Taki jest mój obraz i chyba nie tylko mój. I podobnie też tutaj, bo on tak się, kiedy się zetknął z nami, to się właśnie trochę tak poprzyglądał i właściwie taka kwintesencja jego wizji zgromadzenia Matki Bożej Jazłowieckiej, to jest zamieszczona, on umieścił to w swoim liście. I to jest chyba najcenniejsza pamiątka, jaką mamy. Mianowicie list jest z 12 marca 1956 roku, a więc kiedy jeszcze ksiądz prymas jest uwięziony. To już jest trochę inne więzienie, bo w Komańczy. I tam właśnie z Komańczy pisze taki list do ówczesnej przełożonej generalnej Matki Immakulaty. Taki dosyć długi list, w którym tam dziękuję za życzenia i też to jeszcze takie bożonarodzeniowe. Pisze tam o Matce Bożej Jazłowieckiej. I ja sobie pozwolę zacytować taki fragment, który bardzo, bardzo mi jakoś bardzo mnie urzeka. Bo tutaj widać taką ogromną wrażliwość prymasa. W ogóle wszystko, co dotyczy Maryi, jest jakby otwiera w nim takie, jakby uderza w takie najczulsze struny. I on tak pisze między innymi: ale od dawna miałem łaskę w swoim odosobnieniu patrzeć na pogodną postać waszej niepokalanej Matki Jazłowieckiej, której fotografię mi przysłano. I to przypominało mi Szymanów i zgromadzenie. Potem pisze o tym, że ilekroć znajdował się w naszej kaplicy, nie mógł za długo patrzeć na tę figurę Matki Bożej Jazłowieckiej, Maryi Niepokalanej, bo uważał, że swoim wzrokiem może wyrządzić jakąś ujmę tej pełni. Tej pełni, to znaczy tej niepokalaności. I zastanawia się też w tym liście, że kiedy mówimy o niepokalanej, to używamy tego przeczenia, niepokalana, że jakby nie wymyślono jeszcze innego słowa, żeby oddać jej czystość i to, co jest jakby istotą jej osobowości. I on właśnie tak mówi, że to jest nasz, że taki język jest niedoskonały. Cóż znaczy zeschły szept liści mego słowa? Każde obciążone grzechem pierworodnym, każde nieuciosane, niezgrabne, twarde, szorstkie, jak grat na płatkach róży. Moje słowa ranią niepokalaną świeżość Maryi. Ilekroć patrzyłem w waszej kaplicy na postać Maryi Jazłowieckiej, to przyznam, że nie mogłem długo utrzymać wzroku na tej, którą najchętniej nazwałbym purissima integra, czy taka najczystsza, zintegrowana pełnia. Wydawało mi się, że wzrokiem wyrządzam ujmę tej pełni. I tu chyba nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek piękniej pisał o pani Jazłowieckiej, ale też o Maryi. Mhm. On miał to coś. I w tym liście też jest taka jego refleksja nad tym, co to znaczy być niepokalanką. Więc dla nas ten list to jest jak relikwia.
Taki wyznacznik, tak, program od prymasa Wyszyńskiego.
Taki wyjątkowy, taki szczególnie dla nas. Chociaż były też spotkania, przemówienia, homilie. My to mamy, niektóre są autoryzowane, niektóre są tylko tak spisane na gorąco. Ale trochę tych pamiątek jest, ale ten list jest szczególny, że prymas, który właśnie, to jeszcze z tych lat szczególnych, prawda, kiedy był w tym uwięzieniu, on pisze list po prostu do nas, nie musiał.
Tak, ja myślę, że w ogóle to, co siostra zacytowała, ten fragment, to też pokazuje, że prymas Wyszyński jakby już był na takim etapie zażyłości z Matką Bożą i na takim etapie doświadczania Matki Bożej, rozumienia tego, kim ona jest, że właśnie brakowało mu słów, prawda? Że dostrzegał to, że to, co tutaj jest na ziemi, że tego się nie da opisać, tej rzeczywistości.
To jest takie wspólne dla tych wszystkich głębokich czcicieli, Maryi, którym jakby język nie wystarczał, ani obraz nie wystarczał. I on tutaj to jest po prostu takie niezwykłe to wyznanie. Chociaż też muszę powiedzieć, że są też takie bardzo piękne homilie z uroczystości, to są rocznice koronacji, 25-lecie koronacji, to było w 1964 roku i w 79 roku było 40-lecie koronacji. Tak sobie myślę, to jest takie moje określenie, że to był już prymas, jakby było prymas z różnymi doświadczeniami. Mm-hmm. Ten w 64 roku i ten w 79, to było we wrześniu, to było po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, więc to jest ten prymas, który przeżył zwycięstwo. Może nie triumfator, bo to zupełnie do niego nie pasowało, ale prymas, który widział cuda na własne oczy, tak. Prawda?
Wybór tutaj, papieża Polaka, prawda?
I to jest coś takiego niezwykłego. I tutaj ten prymas, ten jeszcze w 64 roku, który z kolei ma to doświadczenie swojego odosobnienia, ma doświadczenie ślubów jasnogórskich. No i tu jeszcze trwa ta wielka nowenna przed 66 rokiem, przed milenium. Tutaj to najbardziej mi się podoba taki jeden fragment, bardzo osobiście do niego podchodzę, ponieważ on tak kapitalnie współgra z takim podejściem bardzo różnych osób związanych z Matką Bożą Jazłowiecką. Mianowicie prymas nazywa panią Jazłowiecką patronką walczących. Ona, niepokalany rycerz Boga Żywego, jak ją lubimy nazywać, stała się patronką wszystkich, którzy są gotowi do poświęceń, ofiar, do oddawania swojego życia za szlachetne ideały i nieśmiertelne wartości. To jest cytat z tego właśnie, z tej homilii, a czy z tego przemówienia, że tak bardziej. I tutaj tak echo mi pobrzmiewa tych słów Jana Pawła II, że każdy ma swoje Westerplatte, które musi obronić. To oczywiście Jan Paweł II dużo, dużo później o tym powie. I jeszcze jedno, ten rycerz Boga Żywego, to trochę tak jak rycerz niepokalanej, prawda, ojciec Kolbe, ale też jakby te wartości rycerskie. Jest taka piękna książka Na polskim szlaku generała Klemensa Rudnickiego. Mianowicie, Matka Boża Jazłowiecka jest związana z ułanami. Najbardziej z 14 pułkiem ułanów małopolskich, ale też ten 9 pułk ułanów małopolskich, którym dowodził pułkownik, a później generał Klemens Rudnicki. On jest jakby ten pułk też się bardzo związał z panią Jazłowiecką i tuż przed samą wojną, w sierpniu, w 1939 roku, generał Klemens Rudnicki, wtedy pułkownik razem ze swoim pułkiem, zameldował się właśnie w Jazłowcu przed Matką Bożą Jazłowiecką po to, żeby prowadziła i ochraniała ich w czasie czekającej wojny, bo o wojnie już byli przekonani. I on w tej książce swojej, Na polskim szlaku, opisuje całe swoje dzieje wojenne. I sam początek jest właśnie, pierwsze zdanie jest takie, że na szlak wojenny wkroczyłem w sierpniu 1939 roku w Jazłowcu. I tam pięknie tak nawiązuje do starych tradycji jeszcze husarskich i tak dalej. Tych wszystkich, którzy właśnie ten szlak bojowy zaczynali gdzieś w takich szczególnych miejscach. I tam też właśnie opisuje Jazłowiec, zgromadzenie, Matkę Bożą Jazłowiecką, właśnie tak się o siostrach wtedy wyraża, kapłanki rycerskiego ducha, właśnie z tą panią Jazłowiecką, która nie boi się szczęku, oręża, walki i tak dalej. Tutaj nie chcę jakby zboczyć z tego naszego głównego tematu, ale tutaj prymas Wyszyński się fantastycznie wpisuje w całą taką tradycję historii pani Jazłowieckiej i właściwie tych środowisk, które są z nią związane, chociaż na początku się zarzekał tego przemówienia, że on nie chce, żeby to było historyczne, żeby ta treść była jakoś tak bardzo właśnie tak historycznie zakorzeniona, bo on chce dotknąć tej Maryi w taki trochę inny sposób, nie tylko nie z takiej perspektywy historii, ale nie udało mu się to do końca. A on to jakby wyprowadził zupełnie jakby niezwiązanej z historią Polski takiego określenia Matki Bożej, służebnica pańska. I on właśnie mówił o tej służbie Maryi. I z tego wyprowadził też, że my, jeżeli też służymy, tak jak ona, jesteśmy sługami Pana Boga, no to my mamy też te pewne swoje obszary poświęcenia, ofiar, i tego, co musimy obronić. Więc to jest takie bardzo, bardzo takie piękne. Ten motyw tej służebnicy pańskiej to właściwie jest też i w tym drugim spotkaniu w 1979 roku. On tak się często się przewija i dużo wątków z niego prymas wyprowadza.
A o czym mówił prymas w 79? Widać już innego prymasa rzeczywiście w tym przemówieniu.
W 1979 roku prymas nawiązał do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, wspomniał Jana Pawła II i mówił też o Maryi, tej służebnicy pańskiej, tej Maryi też niepokalanej. Ale jest też ten wątek taki papieski w tej homilii. Ksiądz prymas bywał wielokrotnie w Szymanowie z różnych okazji. Na przykład udzielał sakramentu bierzmowania uczennicom. Poza tym był zapraszany przez nas, przez uczennice, na takie spotkania, które nie wiązały się z jakimiś wyjątkowymi okazjami, z tym, że zawsze trzeba było jakąś okazję stworzyć. Był na przykład w 1973 roku, to był rok kopernikański, tak nijak się ma za bardzo do, że tak powiem, ani do pani Jazłowieckiej, ani do nas, ale był to rok kopernikański. Dziewczęta z siostrami zrobiły piękną wystawę, było bardzo ładne takie misterium przebudzenie ziemi i nastąpiło poświęcenie pracowni fizycznej, którą ufundował właśnie prymas Wyszyński. Ja w ogóle o tym nawet nie wiedziałam. Ja byłam 13 lat dyrektorką. Tyle razy wchodziłam do tej pracowni. I się okazuje, że ja przeczytałam to w takich dokumentach, takich archiwalnych. Więc pobiegłam szybko do siostry dyrektor, która wtedy była dyrektorką. Mówię, proszę siostry, ja nie wiedziałam, że my mamy pracownię fizyczną od prymasa. A siostra Irena mówi, tak. Ja mówię, i nikt nic o tym nie mówił? A potem sobie pomyślałam, no w zasadzie to były takie lata, gdzie ani prymas się tym nie chwalił, ani my tym specjalnie się nie chwaliłyśmy. I wtedy takie bardzo ładne zdanie zapisał w księdze gości, mianowicie czerpać z Bożego Słońca, by dobrze chodzić po ziemi. to najlepszy program życia. Niech was prowadzi niewiasta obleczona w słońce. Teraz mi się przypomniało główny wątek z tego 79 roku. Mianowicie, kiedy ksiądz prymas był na 40-leciu koronacji, to takim wątkiem wiodącym był obraz z Apokalipsy, niewiasty obleczonej w słońce. I wokół tego koncentrował swoją wypowiedź i też nawiązywał do Jana Pawła II. No, myślę, że rozsadzała go wielka radość.
Czy współcześnie na tej pracowni fizycznej jest już jakaś informacja o tym, że to jest pracownia ufundowana przez prymasa? Nie ma nic.
Nie ma nic. Nie ma nic. Ja aż jestem zdziwiona. I myślę sobie, musimy to zrobić. Jest, z tego pobytu mamy kilka zdjęć, między innymi jest jedno, takie, które nawet mam ze sobą, takie, kiedy ksiądz prymas na tablicy w pracowni fizycznej tam właśnie pisze parę słów, a tam jest wyrysowany układ słoneczny. Poza tym też ksiądz prymas był na przykład na 50-leciu Szymanowa w Szymanowie. Bardzo, bardzo ciekawe takie przemówienie też miał. I później, rok później na spotkaniu naszych wychowanek, miał być na spotkaniu naszych wychowanek w Częstochowie, ale nagrał im się po prostu i też przesłał napisane przemówienie. Ja przeczytałam te dwa przemówienia i nie ukrywam, że bardzo mnie to zdumiało, zwłaszcza kontekst czasów. O czym on mówił? Mówił na przykład o wolności, przy to głęboka komuna, że hej. Mówił i taki wątek, taki bardzo, bardzo istotny, o zwyciężaniu siebie i pracy nad sobą. To był człowiek, który nie odpuszczał. Ja to tak czytałam i myślę sobie, teraz, z tej perspektywy czasowej, aż tak dziwnie brzmią te słowa. To znaczy, na czym ta dziwność polega? Właśnie na tym, że stawia wymagania przed ludźmi, którzy mogliby się jakby z tych wymagań zwolnić. W 58 rok, 59 można było powiedzieć, taki świat, takie czasy, w takim ustroju żyjemy, co my możemy zrobić? A on pisze bardzo tam jasno, że czasy są takie, jakimi my jesteśmy i my musimy wymagać od siebie, bo jeżeli w wychowaniu zrezygnujemy z nauki tego młodego człowieka, żeby od siebie wymagał, i kiedy my przestaniemy od siebie wymagać, to my będziemy wychowywać ludzi słabych, którzy nie będą w stanie sprostać wyzwaniom czasu. I tutaj w tych też przemówieniach, w tych dwóch przemówieniach odkrywam to, co było też księdzu prymasowi bardzo bliskie. Mianowicie on doktorat swój jeszcze przed wojną pisał na temat szkoły katolickiej. I myślę, że w Szymanowie to, że była ta szkoła i że ta nasza szkoła, że udało się ją jakoś ocalić, szkoła, uczennice, on się w tym naprawdę czuł bardzo swobodnie i bardzo, jakby bardzo taki był, bardzo cenił szkołę. Myślę, że ten wkład w tę pracownię fizyczną to jest takim ukoronowaniem trochę, ale to, co związało się ze szkołą, z wychowaniem, to było jemu też bardzo bliskie, tak jak to, co było związane z Polską. I wydaje mi się, że to właśnie tak szło po tej linii prymasowskiego myślenia. Tak sobie myślę, że te spotkania w Szymanowie to były takie spotkania jakby wzajemna taka wymiana też tego, co byśmy nazywali dziedzictwem. Dziedzictwo Szymanowa to jest to dziedzictwo Jazłowca, dziedzictwo Matki Bożej Jazłowieckiej, Matki Marceliny, cała ta spuścizna wychowania, szkoła i tak dalej. I to dziedzictwo prymasa właściwie też takie, jakby też jego osobiste doświadczenie. To jest prymas, który przeżył wojnę, to jest prymas, który przeżył 3 lata, prawda, uwięzienia. To jest prymas, który też, no on jest promotorem kobiet, tak na dobrą sprawę. I to jest też prymas, który widział na własne oczy wielkie cuda Maryi. To jest przede wszystkim też człowiek olbrzymiej wiary. I ktoś, kto jak już jest przyjacielem, to jest wiernym do końca. My mamy kilka tych różnych listów, wpisów, jest sporo, ale mnie na przykład urzeka taka kartka z Rzymu z 1970 roku, kiedy właśnie prymas tam załatwiał różne sprawy i jeszcze znalazł czas, żeby napisać kartkę do uczennic, bo to jest adresowane na siostrę dyrektor, do uczennic, że on bardzo przeprasza, że nie zrealizował do tej pory obietnicy przyjazdu, ale że on się postara i on na pewno w przyszłym roku przyjedzie. Nie musiał tego robić, prawda?
W czasie obowiązków i drugi w Rzymie, taki, za granicą.
Tak, i drugi taki list, mianowicie była wtedy koronacja Matki Bożej w Biechowie koło Gniezna i po tej koronacji grupa dziewcząt, która brała w tym udział, pojechała do Gniezna, żeby odwiedzić księdza prymasa właśnie tam w Pałacu Biskupim. Tymczasem się okazało, że ksiądz prymas to była jedna z trudniejszych koronacji. Był potwornie zmęczony i bardzo źle się czuł i nie mógł wyjść, ale domownicy, tam współpracownicy księdza bardzo miło się dziewczętami zajęli. Po niejakim czasie dziewczyny ku swojemu zdziwieniu otrzymują list. I w tym liście jest właśnie tak, że bardzo mi wstyd, że nie mogłem osobiście wam usłużyć, kiedy byłyście w Gnieźnie i że bardzo wam dziękuję za waszą obecność na tej koronacji, że tam do zobaczenia w późniejszym czasie. Prymas Polski, który tyle ma na głowie i taki list. To jest drobna rzecz, ale ona pokazuje naprawdę format tego człowieka.
Tak, to prawda. I to jak on dostrzegał też każdego człowieka, prawda?
O tak. I ostatni wpis do księgi pamiątkowej, którą bardzo skwapliwie przechowujemy w archiwum. Ostatni wpis jest taki poruszający. Parę lat wcześniej ksiądz prymas w czasie jednego spotkania, to były takie śpiewy, rozmowy, na holu dziewczęta siedziały, siostry były i on. I ksiądz prymas tak właśnie opowiedział, że ma zawsze zwyczaj rano odbywać taką duchową pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych. Najpierw idzie do Częstochowy, potem idzie do Ostrej Bramy, a potem do Matki Bożej Jazłowieckiej. On to wtedy powiedział, a potem w 79 roku we wrześniu zapisał, to już jest półtora roku przed śmiercią, właśnie niecałe dwa lata, i ostatni wpis brzmi tak. Zawsze obecny, każdego dnia, między godziną 5 a 6 rano, duchem, na kolanach, przed postacią Matki Bożej Jazłowieckiej, błagam o jej powrót do swojej dziedziny. Błogosławię domowi, siostrom, młodzieży i pielgrzymom, Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. Jeszcze własnoręcznie dopisał do orędzia, to było w 81, w 1980 roku, takie życzenia własnoręcznie, takie dwa zdania, że pamięta o nas w 80, to było w styczniu w 1981 roku, przysłał takie życzenia i swoje orędzie, gdzie własnoręcznie jeszcze dopisał właśnie dwa zdania z pozdrowieniami, życzeniami, błogosławieństwem dla uczennic i sióstr. I to jest tyle, jeśli chodzi o pisane. A w księdze pamiątkowej to jest właśnie ten ostatni wpis. I tak sobie myślę, że ile razy chodziłyśmy po tych korytarzach i byłyśmy w kaplicy przed panią Jazłowiecką, dokładnie między 5 a 6 rano, ponieważ my generalnie wstajemy 5:15, za 15:06 rozpoczynamy medytację i tak sobie myślę, to były takie medytacje z prymasem, w którymś tam momencie się duchowo pojawiał.
Czyli to takie trzecie ważne dla niego miejsce. Wszyscy wiedzą o Jasnej Górze, wszyscy wiedzą o Ostrej Bramie, a dziś dowiadujemy się, że też ważne miejsce w sercu miał dla Szymanowa, dla Matki Bożej Jazłowieckiej.
Chyba tak do końca nie zdawałyśmy sobie z tego sprawy. Ja jakiś czas temu czytałam wywiad, w którym takie wspomnienie o księdzu prymasie, o ile się nie mylę, jego księdza albo chyba sekretarza czy kapelana, nie pamiętam w tej chwili, który właśnie mówi o tym zwyczaju. Pierwszy raz to usłyszałam, to znaczy pierwszy i drugi. To mi tylko potwierdziło jakby ten wpis, że właśnie ksiądz prymas rano miał taki zwyczaj i tak powiedział temu księdzu o tym, że odwiedzam sanktuaria maryjne w tej modlitwie. A tutaj jest właśnie takie potwierdzenie, bardzo ładne, zresztą taki obraz.
Piękne też podsumowanie, myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Przypomnę Państwu, że dziś o prymasie Wyszyńskim, o jego maryjnej drodze, ale nie tak ogólnie, tylko właśnie tej maryjnej drodze do Szymanowa, do Matki Bożej Jazłowieckiej, opowiadała siostra Wawrzyna Chwedoruk, niepokalanka. Bardzo, siostro, dziękuję za tę piękną historię.
Dziękuję bardzo.